Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Iza Serafinna, dzień dobry. Już od dawna mówi się o tym, że żyjemy w epoce uzależnień, no bo uzależniamy się prawie od wszystkiego. Ale początek XXI wieku uznaje się za erę nowych uzależnień, no bo oprócz substancji, takich już wiadomo, narkotyki, alkohol, wpadamy w nałogi pewnych zachowań, takich jak chociażby niekontrolowane, kompulsywne zakupy, czy nawet ćwiczenia na siłowni. Jest jeszcze oczywiście hazard, seks i są to tak zwane uzależnienia behawioralne. No i oczywiście mamy całą cyberprzestrzeń, w której funkcjonują nasze dzieci niemal na takich samych zasadach jak w świecie realnym zresztą. A poza tym no nie tylko dzieci, my dorośli też nałogowo przecież sięgamy po telefony, skrolujemy bez opamiętania i kontroli. I o tym wszystkim będziemy dziś rozmawiać z naszymi gośćmi w studiu. Terapeutka uzależnień, psychoterapeutka Aneta Lempart-Ostrysz.
Witam.
I terapeuta uzależnień Krzysztof Paliński z Białostockiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zatem zaczynamy.
Akademia Życia.
Muszę przyznać, że zdziwiłam się, że termin uzależnienia behawioralne po raz pierwszy formalnie ujęto i opisano dopiero w roku 2013. To tak zwana piąta rewizja klasyfikacji zaburzeń używana przez psychologów i psychiatrów. No i wówczas do katalogu zaburzeń wpisano uzależnienie od hazardu, wcześniej po prostu definiowane jako hazard patologiczny. No i potem oczywiście ta lista zaczęła się wydłużać. Nie wiadomo, co zresztą jeszcze się na niej znajdzie, ale zanim zgłębimy ten temat, to powiedzmy, na czym polega mechanizm uzależnień behawioralnych, czyli od pewnych czynności, zachowań. Ja myślałam, że to jest powszechnie znane, ale ostatnio rzuciłam takie hasło swojej koleżance, mówi, a co to jest? Więc chyba nie jest takie do końca powszechnie znane.
Albo po prostu nie chcę tego przyjmować, słuchać, tak? Że nie chcemy się przyglądać temu, że może gdzieś to uzależnienie dotyka też nas.
Może to mieć związek z tym, jaki postęp poczyniono w badaniach mózgu. Paręnaście lat temu dowiedziono, że uzależnienia behawioralne skutkują takimi samymi zmianami w mózgu, jak uzależnienia wywołane przy użyciu substancji, takich jak alkohol czy inne substancje psychoaktywne.
Wcześniej nie uważano w ogóle, że od czynności można się uzależnić i że czynność, na przykład no, jakieś niekontrolowane, kompulsywne wykonywanie pewnych czynności mogą odbijać się na naszym życiu.
Myślę, że szkodliwość była oczywista. Hazard towarzyszy
hazard,
człowiekowi.
Tak, ale hazard jakoś
zawsze.
Tak, wiadomo. I z hazardem jest tutaj, hazard oczywiście zawsze na tej top liście jest, uzależnień behawioralnych. Hazard rzeczywiście, to już od bardzo dawna, ale zakupoholizm?
Nie traktowano tego jako chorobę, albo przynajmniej nie traktowano tego jako chorobę podobną do innych uzależnień. Od czasu, kiedy się okazało, że uzależnienia behawioralne dają taki sam obraz zmian w mózgu, tak samo uszkadzają układ nagrody, układ dopaminowy, jak wszystkie inne substancjalne uzależnienia, to zaczęto traktować uzależnienia behawioralne jako chorobę uzależnień, chorobę mózgu.
Czyli to jest choroba.
Tak.
A mechanizm taki sam, jak w przypadku uzależnienia od substancji, od
taki
narkotyków,
sam.
Alkoholu?
Wszystko dokładnie jest, taki dokładnie sam? Jest tak to samo. Ja myślę, że trudniej jest wtedy nam określić, dlatego że no, zakupy każdy robi. Tak? No, robimy je na okrągło cały czas, czy no to ciężej wtedy jest mówić, że no, mnie to nie dotyczy. Nie, ja tylko tam czasami no, teraz wyprzedaż akurat była, więc...
Jak to jeszcze o zakupach, no, to oddzielnie sobie się zatrzymamy, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko. Ale może teraz powiedzmy o tym takim, o hazardzie się teraz mniej mówi, teraz mówi się o tym zatopieniu w cyberświecie, zwłaszcza w kontekście dzieci, prawda, które praktycznie no, nie odrywają się od swoich smartfonów. No tylko, że tak się nad tym zastanawiam, to jest takie powszechne, że wydaje się wręcz oczywiste i naturalne. No i pytanie, czy to jest uzależnienie?
Mnie zawsze to nurtuje,
no bo wtedy
że
wtedy wszystkie
mówimy,
dzieci musiałyby być uzależnione.
Tylko, że my mówimy zawsze o dzieciach, nie? Tylko, że jakbyśmy zobaczyli, jak dorośli też pokazują spędzanie tego czasu. Wczoraj miałam taką sytuację, że siedziałam w przychodni ze swoim synem, no i mama siedziała z telefonem, no i co te dzieci? No też wyjęły, tak? Ale nie było żadnej rozmów, tam ze sobą nie rozmawiali. My skupiamy się, że dzieci to robią, ale dorośli też. Że my tym dzieciom też pokazujemy, jak ten czas spędzać.
Tak, bo ależ oczywiście. Ja zawsze mówię do swojej córki, odejdź od tego telefonu, zdejmij te słuchawki. I ona ostatnio 3 razy musiała coś do mnie mówić. Mamo, ty jesteś cały czas w słuchawkach, jesteś bez kontaktu. Więc ja widzę ją, bo ona się uzależni, ale ja nie, bo ja jestem dorosła, nie? To ja się nie uzależnię.
Tak, skupiamy się na tym, że to jest...
Ja to kontroluję, tak, ale siedzę już 3 godzinę bezmyślnie, scrollując i wszystko jest fajne.
To skupiamy uwagę właśnie na dzieciach, na młodzieży, nie zwracając uwagi tak naprawdę, że my też to robimy.
Tak, ale mówię w kontekście, dlaczego ja mówię o tych dzieciach, bo to pokolenie, na przykład mojej córki, to jest to pokolenie, które tak naprawdę urodziło się już z telefonem w ręku. Ona nie musiała tam czekać na określony wiek, po prostu to są dzieci, no nie wiem, się mówi o syndromie pochylonych głów i różnych takich syndromach. Więc teraz, jeżeli ona się do tego telefonu przykleiła, a teraz się przyklejają dzieci roczne, 2-letnie, no bo ona trochę później, załóżmy, no to znaczy, że to jest coś tak naturalnego. To jest technologia tak naturalna, że zastanawiam się, czy to jest uzależnienie. To powiedzcie państwo, wy jesteście specjalistami, czy to jest normalne funkcjonowanie w dwóch światach, może bardziej w cyberświecie niż w realu?
Jest trochę i tak, i tak. Nie da się wyjść z cyberświata i nie da się w nim nie funkcjonować. I to możemy o tym zapomnieć. Natomiast, owszem, jest to uzależnienie, tylko... parę zdań wstecz. Po pierwsze, te dzieci, które, jak pani mówi, przykleiły się do tych smartfonów, nie kupiły ich sobie same. Dostały je do rąk. Niedawno widziałem matkę, która do swojego dziecka, które było w wózku, które nie płakało, nie robiło żadnej awantury, nachyliła się raz, drugi i zapytała, czy chcesz bajkę. Dziecko wcale nie chciało bajki, ale matka odpaliła tę bajkę na smartfonie i dała tę bajkę dziecku, idąc z nim spacerówką.
Profilaktycznie spokój sobie
zapewniła. Nie, dziecko nie było niespokojne.
Ale profilaktycznie spokój.
Po pierwsze, to my dajemy dzieciom te urządzenia. Dajemy im, nie zdając sobie tego sprawy, że dajemy im dostęp do świata, który jest dla nich znacznie atrakcyjniejszy, ciekawszy, sympatyczny, w którym jedyne trudności, jakie oni mają, to są takie, które mogą sami rozwiązać i pokonać. To jest świat, który jest alternatywny wobec tego świata, w którym żyją dorośli i rodzice. Ze swoimi problemami, trudnościami, szkołą, brakiem empatii, nieporozumieniem, konfliktami. W tym świecie dziecko, a im starsze, to tym więcej ma konfliktów i trudnych spraw do rozwiązania, rozwiązuje te konflikty bezpiecznej dla siebie przestrzeni. Ta przestrzeń zaczyna być bardziej istotna niż rzeczywistość ta analogowa.
Oczywiście i z tym się nie można nie zgodzić. Ja też pamiętam, jak mi jedna koleżanka mówiła z dumą, że jej kilkumiesięczne dziecko jest takie bystre, ponieważ już ma smartfon i umie ten smartfon obsługiwać. Ja rozumiem. Dawanie dziecku smartfona, tę bajkę w takich okolicznościach jest po prostu absolutnie niedopuszczalnym. Ale przepraszam, jeśli dziecko idzie do szkoły, a nawet jest w końcówce przedszkola, to jak można tego telefonu nie dać? Wyobraża pan sobie taką sytuację, że
dawanie
wszystkie mają, moje nie ma.
Tego urządzenia nie jest złem samym w sobie.
Ale my nie umiemy dawać mądrze.
Pozostawienie dziecka z tym urządzeniem sam na sam, nie towarzyszenie mu w tym, przypomina sytuację, w której wpuścilibyśmy dziecko do, komórki z narzędziami i powiedzieli, to baw się. Przecież tam zdajemy sobie sprawę, że to dziecko może sobie zrobić krzywdę.
Zwłaszcza, że są badania, które wskazują na to, że kiedy jest całkowicie ograniczony dostęp do elektroniki, kiedy dzieci mają ograniczony, to później się uzależniają, że kiedy już dostaną ten telefon, to dochodzi szybciej, częściej do uzależnienia niż wtedy, kiedy dzieci, my co powinniśmy zrobić, nauczyć, jak z tego korzystać. Tylko, żeby to nauczyć dzieci, trzeba by było zastanowić się, jak ja korzystam.
Ale my sami nie umiemy z tego
korzystać. Dokładnie, więc to jest ta trudność. Mamy często żal, że właśnie dzieciaki nie rozmawiają siedzeniem w autobusie i tylko w telefony. Tylko pytanie, czy zachęcamy ich do rozmowy, że słuchaj, to poopowiadaj mi, jak tam dzisiaj dzień minął i tak dalej. My sami tego nie robimy. Skupiamy się na dzieciach.
Ale małżeństwo w poczekalni jest sobie takie 50+ i też oboje mają telefony i nie rozmawiają ze sobą.
Dokładnie, tak?
Więc są zdjęcia rodzin całych, gdzie każdy siedzi z telefonem.
Więc gdzieś tam się skupiamy na tym, tak jakby to młodzież to wniosła i oni to rozpoczęli, nie widząc tego, że to my dorośli rozpoczęliśmy, bo my musieliśmy im pokazać, tak jak tutaj Krzysztof powiedział, dać im te smartfony do ręki.
Ale to sytuacja wydaje się bez wyjścia, skoro my tak, no nie towarzyszymy tym dzieciom, bo generalnie z towarzyszeniem mamy problem. Nie tylko jeśli chodzi o smartfony. Generalnie jesteśmy zabiegani i w ogóle sami sobie nie towarzyszymy zresztą. Nie mamy czasu nawet dla siebie, żeby o swoich emocjach i o swoich problemach pomyśleć i je jakoś przeanalizować. Jeśli my nawet jeśli dziecko nie ma takich odruchów smartfonowych, tak sobie popatrzy na rodziców, to i nabierze, wiadomo, wychowanie przez modelowanie przecież, no to jakie jest wyjście z tej sytuacji? No nie ma, no musimy utonąć w tym świecie.
Nie,
tak?
No właśnie nie. To właśnie cały czas, często jest tak, kiedy słyszę, że no ale nie mam czasu i tak dalej. Raptownie, kiedy świat się wali, no to znajdujemy czas. Znajdujemy czas na sesję u psychoterapeuty, znajdujemy czas, żeby pojechać do ośrodka terapii uzależnień w momencie, kiedy się wali już świat. A moglibyśmy to tak naprawdę zastanowić się, dobra, co ja mogę, jak zadysponować tym czasem teraz, tutaj, bo to nie my dysponujemy, no my decydujemy, że pracujemy tyle, my decydujemy, że chcemy być posiadaczem wielu rzeczy.
Da się to w ogóle zracjonalizować?
Oczywiście,
podejście?
Że tak. To jest kwestia właśnie spojrzenia na tym, jak to wygląda tu i u mnie teraz obecnie. Tak,
żeby to zrobić, przepraszam, pod warunkiem, że zauważą tę potrzebę dorośli, którzy będą myśleć o tym, okej, mamy problem, musimy go rozwiązać, wszyscy musimy nad tym pracować. Natomiast taka najpowszechniejsza postawa jest taka, dziecko mi się zepsuło, naprawcie to dziecko. Dziecko się nie zepsuło, a naprawić trzeba relacje wewnątrz tej rodziny, relacje pomiędzy dorosłymi a dziećmi i między dorosłymi a dorosłymi. I dorośli, i dzieci będą żyć w tej rzeczywistości. Natomiast można w tej rzeczywistości żyć na różne sposoby.
No tak, ale my dorośli, jak zauważymy ten problem, lepiej go nie zauważyć, bo jak zauważymy, to trzeba z nim coś zrobić. I to jest znowu, zauważyć problem, to jest dopiero problem.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Trudna sprawa z tą cyberprzestrzenią, ale już chyba trzeba z niej trochę wyjść. Wśród najczęściej występujących uzależnień behawioralnych wymienia się hazard, tak jak wspomniałam, ale też na przykład zakupoholizm. I właśnie przy tym zakupoholizmie teraz chciałabym się na chwilę zatrzymać, bo z moich takich amatorskich obserwacji wynika, że to takie podstępne trochę uzależnienie. Tak jak już zaczęliśmy o tym mówić, no bo na przykład my, kobiety, chociaż to nie dotyczy tylko kobiet, wolimy o sobie mówić. Królowa promocji, królowa wyprzedaży. No i dopóki nam to nie zrujnuje życia i kieszeni, no to staje się wręcz niezauważalne. I naprawdę, no jedna koleżanka się cieszy, że kupiła coś obniżone z 1000 na 500. Druga się cieszy, że kupiła w promocji, bo akurat było. Przecież to się może przydać jeszcze w różnych sytuacjach, na prezenty i tak dalej. A trzecia obserwuję sobie pewną znaną aplikację, ale upolowałam rzecz, której nigdy nie włożę. I jesteśmy sprytne po prostu. Nie jesteśmy uzależnione od zakupów, tylko jesteśmy sprytne. I świetny deal nam się trafił.
Tak, to jest cały czas też napędzane, prawda, przez właśnie różne formy promocji, zachęcania do zakupów i tak dalej.
Aplikacji, które wyskakują.
Które przychodzą szybciutko do domu, zaraz na drugi dzień mamy całe te zakupy i nikt nie widzi też wtedy, tak? Nie widzi, ile ja tam zamówiłem. Mogę się tym pocieszyć. Prawie tak jak właśnie z alkoholizmem. Nikt nie widzi, że piję. Tak, to jakbym nie wypił.
Zakupy są tylko metodą, środkiem do tego, żeby mózg wypłacił nam nagrodę.
Tak, to jest podniecające, jak się dostaje paczuszkę.
Od tej nagrody, którą dostajemy. Wchodzimy w to, dlatego że jesteśmy niezadowoleni z tego, co w tej chwili mamy. Jesteśmy niezadowoleni z przykrych emocji, które nas spotykają często albo za często. Z nieprzepracowanych trudności własnych, bądź trudności otoczenia. Nagroda daje nam ulgę, daje nam radość. Jeśli to powtórzymy, ta radość będzie większa, ale jeśli będziemy to powtarzać zbyt często, zaczniemy się uzależniać od tej radości, bo mózg zacznie powstrzymywać naturalną produkcję dopaminy i wtedy będziemy odczuwać, że jesteśmy w głębokim nieszczęściu, jeśli nie zdobędziemy tej nagrody. Wtedy się zaczyna uzależnienie.
A co się musi stać, żebyśmy to zauważyli? Niektóre zakupoholiczki opowiadały, że to był ten moment, kiedy ona zobaczyła na przykład cały pokój zagracony, kiedy mąż zagroził jej rozwodem, ponieważ wszystkie pieniądze wydawała na zakupy. Kiedy już
to też coś... nie zawsze trafia, bo zawsze to wtedy bardzo często mówi się o tym, kurde, no takiego mam męża na przykład, że czepia się mnie i tak dalej. Do mnie trafiają pacjenci uzależnieni albo powiem szczerze, że nawet jeżeli później się okazało, że mamy zakupoholizm, to problem był zupełnie inny, tak? Odnośnie, że właśnie nie rozumiem, co się tam ze mną dzieje, że jestem jakaś taka nerwowa czy nerwowy, a dopiero w trakcie rozmowy okazało się, czy nawet w procesie okazało się, że te zakupy są bardzo dużym problemem, że tam są kwestia tysięcy na to, ale to jest takie poprzykrywane. No przecież każdy kupuje.
No tak. A to, no i właśnie dlatego to jest trudne. No przecież każdy kupuje. A skąd można wyczuć, że akurat może za dużo? Albo nie kupuje dlatego, że potrzebuje. No przecież potrzebuje, bo może komuś na prezent się przyda. No oczywiście może już nam do myślenia dać to, że kupuję i nawet tego nie mierzę. Czyli moja nagroda się kończy na tym, że ja otwieram paczuszkę i odkładam. I tak to bywa często. Ale właśnie to jest takie trudne, żeby uświadomić sobie to, co pan mówił, że to właśnie nie ja jestem panią tych swoich zakupów, tylko one rządzą mną. To jest szalenie trudne. W ogóle z tymi uzależnieniami behawioralnymi jest chyba strasznie trudno.
Trudno, dlatego że my nie zrezygnujemy całkowicie z zakupów. To nie jest tak jak kiedyś właśnie, bo
z alkoholu
często
można zrezygnować.
Tak, dokładnie, że jeżeli osoba jest uzależniona od substancji, no to tutaj zwłaszcza musi być przejść na pełną abstynencję, tak to było właśnie stosowane. W tym momencie, no nie powiem, no, od dzisiaj nie możesz już robić zakupów. Tak?
No, albo nie dotykać telefonów.
Mm-hmm. No więc to jest zdecydowanie trudniejsze, ale cały czas dlatego mówię o takiej formie nauczenia się żyć z różnymi emocjami. My często pocieszamy też w takim znaczeniu, że dobra, już nie płacz i tak dalej, i też od małego nie uczymy dzieci przeżywać nieprzyjemne emocje, a przecież one są naturalne. Każde emocje to są wskazówką, że coś się z nami dzieje, że coś mi dolega, że coś mi nie podpasowało, czyli kiedy mówimy o złości, o smutku, no to przecież są ogrom informacji dla nas samych, że coś zadziało się nie tak, jakbyśmy tego chcieli. I nie uczymy dzieci tego przeżywać. Tylko im szybko to dobra, nie patrz, to masz właśnie ten telefon, to chodź, coś ci kupię. Tak, pocieszamy szybko, ale nie uczymy
słowo
ich
nie
z tym
płacz,
sobie...
To jest takie słowo, które chyba każdy z nas pamięta. No nie płacz, nie becz, no bo nie można.
Chłopaki nie płaczą, to dziewczynki są brzydkie.
Bardzo
ale to nam zostało, my to mamy wdrukowane. I my, no nie wiem, może kobiety mniej, ale faceci nie płaczą, bo nie. No bo co, jak to
tylko
można?
Tylko chłopaki nie płaczą.
Tak. No.
Wracając do uzależnień behawioralnych i do tej potrzeby, która jest zaspokajana, tak naprawdę sposobem na rozpoznanie tego, czy zaczyna się jakiś problem, jest próba podjęcia decyzji o rezygnacji z tego. Jeśli będę umiał przestać kupować nadmierne ilości czegoś, będę umiał przestać zerkać na tę grę w telefonie, czy jakiekolwiek inne zachowanie, które przekracza jakąś normę, zaczyna być coraz częstsze. Jeśli umiem przestać i żyć bez tego, to nie jestem uzależniony. Ale jeśli pojawia się wówczas nerwowość, niepokój, stres, moje zachowanie zaczyna być trudne i dziwne w oczach innych, to znaczy, że mam problem. Prawdziwą receptą na to, żebyśmy zaczęli sobie z tym radzić, też w szerszym kontekście, nie dopiero wtedy, kiedy świat się wali, to jest potraktowanie zdrowia psychicznego, naszego zdrowia psychicznego, z taką samą troską, jak traktujemy nasze zdrowie fizyczne. Kiedy nas coś boli, idziemy do lekarza. Kiedy się skaleczymy, zakładamy opatrunek. Kiedy źle się czujemy, czujemy obniżony nastrój, widzimy, że ktoś obok nas zachowuje się w sposób trudny, niezrozumiały, powinniśmy zadbać o to, żeby zapytać, wspomóc, a potem, jeśli jest kłopot, udać się do specjalisty.
No właśnie o tym specjaliści chciałam też porozmawiać, ale najpierw zapytam o skłonności. Czy każdy ma podobny potencjał wpadania w takie uzależnienia od czynności? Od czego to zależy? Czy pani jest tak samo skłonna zostać zakupoholiczką jak ja, jak każda inna kobieta, załóżmy? Czy...
Ja bym powiedziała, że no, kilka, oczywiście też tu, jeżeli mówiliśmy o uzależnieniu od substancji, to zawsze wskazywało właśnie środowisko, kwestia właśnie tego, z jakiego domu wywodzę, tak. Ale ja bym cały czas mówiła wtedy też o tym, jak z tymi emocjami uczyliśmy się sobie radzić poprzez też obserwacje, w jakim kręgu się obracam również, tak. Czyli czy nie jestem też, no bo... Jeżeli tutaj wszędzie dookoła robią zakupy, no to ja też idę i to jest fajne, tak? Więc tak naprawdę...
Jak koleżanka kupiła po taniości, że tak powiem, to ja też chcę.
Dokładnie, więc tak naprawdę no każdy z nas mamy pewne predyspozycje, które powodują, że szybciej możemy się uzależnić. Ale jeżeli chodzi o uzależnienie, to każdy z nas może się uzależnić.
Każdy ma taką szansę podobną, tak? A co z terapią właśnie wspomniał pan? Czy jesteśmy sami sobie w stanie z tym poradzić?
Zazwyczaj jesteśmy sami w stanie zmienić nasze życie tak, żeby... uprawdopodobnić, że my ani nasi bliscy nie staną się ofiarami uzależnienia. Ale jeśli uzależnienie występuje, nie jesteśmy w stanie. Bez interwencji innych ludzi.
Ale mówimy o uzależnieniach generalnie czy behawioralnych?
Również behawioralnych. Mhm. Uzależnienia behawioralne niestety nie różnią się od innych uzależnień. Czasem może nawet są trudniejsze, bo trudniej jest nam uwierzyć, że od czegoś takiego można się uzależnić. Ale jak z każdą chorobą uzależnień, nie jesteśmy w stanie sami, bez pomocy drugiej osoby, zazwyczaj nie jesteśmy w stanie. Jeśli jesteśmy w stanie zachować pełną abstynencję, to bardzo często jest tak, że pozostają problemy psychiczne, które nas do tegoż uzależnienia doprowadziły.
A jak ze świadomością, skoro żyjemy w epoce nowych uzależnień i tych uzależnień jest coraz więcej, ta lista się wydłuża. Widzicie państwo, że świadomość jest coraz większa? Tego, że to jest uzależnienie, że to nie jest normalne, że trzeba szukać pomocy. Jest?
Tak. Jest coraz więcej ludzi, którzy mają odwagę zadbać o swój dobrostan psychiczny z taką samą determinacją jako dobrostan fizyczny. I to jest dobry znak.
I nie wstydzą się właśnie przyjść po pomoc, bo kiedyś to było właśnie hasło, że coś ze mną jest nie tak, w takim znaczeniu właśnie jestem nienormalny i tak dalej. Teraz mam wrażenie, że coraz częściej, zwłaszcza młode osoby trafiają do gabinetów właśnie psychoterapeutycznych, mając świadomość, że coś się dzieje, że to, co się dzieje ze mną, to coś właśnie chyba jest nie w porządku.
Często trafiają też osoby w średnim wieku i starsze, albo już zupełnie starsze, co jeszcze kilkanaście lat temu było nie do pomyślenia.
Ale warto oczywiście, bo nie tylko alkohol i narkotyki rujnują życie. Może to życie nam zrujnować również kompulsywne kupowanie na przykład. No i tu postawimy kropkę. Bardzo państwu dziękuję. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się dzisiaj terapeutka uzależnień, psychoterapeutka Aneta Lempart-Ostrysz i terapeuta uzależnień Krzysztof Paliński z Białostockiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii dla Młodzieży i Dorosłych ETAP. Bardzo państwu dziękuję. I dodam tylko, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałstok.pl, a kolejna Akademia Życia za tydzień. Już teraz zapraszam Izę Serafin. Do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.